Arsenał Kultury.
Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witamy w Arsenale Kultury razem z realizującym program Mariuszem Siudą i z gośćmi, których zaraz przedstawię, ale na początku powiem, o czym będziemy mówić. Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich od 13 do 18 maja mamy teraz w Poznaniu. Instytut Filologii Słowiańskiej UAM i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej organizuje w Poznaniu ten Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. Program tych dni wiąże się z polskim przewodnictwem w procesie berlińskim, czyli konsultacjami Unii Europejskiej 6 państwami Bałkanów Zachodnich. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Przybliżymy sobie Państwu przede wszystkim i sobie również, czym, kim są mieszkańcy i w ogóle rejon Bałkanów Zachodnich. A w studiu goście dr Adam Szabelski, historyk, Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dr Emilian Prałat, historyk sztuki, regionalista, filolog slawista, Zakład Slawistyki Kulturoznawczej, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Michał Kucharski, absolwent stosunków międzynarodowych, Zakład Literatur Południowosłowiańskich, Instytut Filologii Słowiańskiej UAM również.
Dzień dobry.
Homo Balkanicus. Z takim pojęciem spotkałam się, przeglądając tutaj ulotkę zapraszającą na Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. Kim jest Homo Balkanicus?
Jednym chyba z najbardziej spektakularnych osiągnięć najnowszej cywilizacji, można by tak powiedzieć. To jest pewna kategoria myślowa, pewien twór społeczny zarazem, który pojawił się w zasadzie w okresie postjugosłowiańskim.
Doktor Emilian Prałat.
Tak. W okresie postjugosłowiańskim to jest pewien specyficzny przedstawiciel kultur południowosłowiańskich, kultur bałkańskich, który pojawia się w zasadzie po okresie pierwszej Jugosławii. A więc tym etapie, który jest w zasadzie pochodną pierwszej wojny światowej. To jest nowy typ człowieka, który w pewien sposób jest przez Europę postrzegany jako przedstawiciel troszeczkę obcej cywilizacji, będącej na marginesie kultury, ale zarazem pewien osobnik, pewna postać, która z Europą jest zawsze i była związana. Pamiętajmy, tutaj mieliśmy w pewnym momencie bardzo popularną i nośną kategorię Homo Sovieticus. Homo Balkanicus w pewien sposób kontynuuje tą tradycję, ale przenosi ją na grunt Europy współczesnej, jednoczącej się. To jest zarazem przedstawiciel cywilizacji z jednej strony heterogenicznej, pewnej jednorodnej, ale w tej jednorodności zawiera się wielokształt, wielość tradycji poszczególnych krajów narodowych, które na Bałkanach się znalazły i które w pewnej koegzystencji cały czas egzystują, funkcjonują i cały czas dynamicznie się zmieniają.
I to też podkreślali nasi goście w ostatnich dniach, że tak naprawdę mamy
Michał
z jednej
Kucharski.
Strony, zgadza się, z jednej strony do czynienia z pewnymi różnicami i one wynikają oczywiście też z różnic językowych, bo mamy i te języki południowosłowiańskie, język albański, a jednocześnie tak naprawdę są pewne stałe elementy, które te wszystkie narody łączą. Podkreślali to zarówno przedstawiciele Albanii, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Serbii czy Macedonii.
Rozumiem, że to są...
Ja bym się zaczął, bym trochę jednak miało wcześniej, że jest to też człowiek, który ma wpływy no, z różnego rodzaju, ponieważ ten świat Bałkan poprzez Imperium Bizantyjskie, które najpierw panowało w dużej części na tych ziemiach, a jednocześnie wpływy łacińskie, zachodu, ciągle się przeplatający, wpływy węgierskie, austriackie, niemieckie, w końcu Imperium Osmańskie, które no, też na trwale zmieniło ten obszar świata, wpłynął, że właśnie ten człowiek jest niezwykły poprzez czerpanie z takiej ilości kultur, a religii, które są przed sobą tam przemieszane. Jednak jest to właśnie też problem, no, że to bogactwo powodowało właśnie no, cały kryzys i cierpienie tych wszystkich narodów poprzez po prostu no, podziały, konflikty, które no, nam się niestety dzisiaj głównie z tym rejonem kojarzą.
No właśnie, w jakie kraje wchodzą w kraje Bałkanów Zachodnich?
To jest takie pojęcie, które też samo w sobie budzi pewne kontrowersje, bo część ekspertów mówi o tym, że na dobrą sprawę mówimy właściwie o Bałkanach. Ten twór Bałkany Zachodnie to gdzieś tam wynika bardziej może z takich politycznych uwarunkowań, też związanych z tym, że część krajów już jest w Unii Europejskiej, część do niej kandyduje, ale na pewno będziemy zaliczali te właśnie kraje kandydujące, czyli Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, Serbię, Macedonię, Kosowo i Albanię.
Znaczy jest problem, że Bałkany kojarzą się źle, więc zaczęto starać się jakby zrzucić z siebie odium tej bałkańskości. No, Słowenia zawsze podkreśla, że ona nigdy Bałkanami nie była, ponieważ była częścią Austrii i to tylko dlatego, że była częścią Jugosławii, się ją kojarzy, ale nie jest. W Chorwacji za to też, że to jednak jest inny krąg cywilizacyjny, Bałkany są dalej. I tak właściwie każdy naród próbuje jakby jakoś znaleźć rozwiązanie, trochę się pozbyć, mam wrażenie, tej bałkańskości. Właśnie szukać jakiegoś zamiennika, żeby właśnie tą nazwę, która gdzieś tam, zwłaszcza chyba na zachodzie Europy, źle się kojarzy, znaleźć jakiś właśnie substytut tego.
I dodatkowo tutaj jeszcze jest jedna ciekawa kwestia, bo Bałkany jako termin to jest w zasadzie kategoria, która pojawia się na dobrą miarę w XIX wieku. W takim rozumieniu, w jakim my ją współcześnie dzisiaj kojarzymy. Chociaż początki tego sformułowania, tego określenia pewnego obszaru geograficznego swe początki mają mniej więcej w XV wieku, w okresie, kiedy Imperium Osmańskie pojawia się na Bałkanach i stopniowo anektuje poszczególne kraje. Wówczas termin Bałkanów określano, czy terminem Bałkanów określano przede wszystkim teren lesisty i odnoszono go przede wszystkim do obszaru dzisiejszej Bułgarii, przede wszystkim Gór Rodopskich i pasma górskiego Riła. I to był, można by powiedzieć, pewien taki zaczątek Bałkanów jako pewnej przestrzeni. One stopniowo się rozrastały i w zasadzie w XIX wieku mamy dwa główne nurty, czy dwa główne ośrodki, powiedzielibyśmy, badawcze, które zaczynają Bałkanami się zajmować. To jest z jednej strony refleksja francuska, a z drugiej strony refleksja niemiecka. To zainteresowanie oczywiście wynikało z pewnych aspiracji politycznych i chęci odegrania w mniejszym czy większym stopniu jakiejś roli na Bałkanach. I wtedy zaczyna mówić się o kwestii bałkańskiej. Wcześniej mówiono o kwestii bułgarskiej, albańskiej, czy o też pewnej kwestii wschodniej, jako pewne takie umowne, określające całą tą przestrzeń pojęcie. I stopniowo, jak gdyby dochodzimy do tego momentu, kiedy Bałkany zaczynają w takiej dosyć wykrystalizowanej formie przyjmować swoje granice. Stopniowo geograficznie przede wszystkim określa się ten obszar, który poszczególne narody i etnosy zamieszkują. I jak gdyby w drugim rozdaniu, w drugiej formie tej analizy zaczyna się mówić o kulturze, o pewnej specyfice tego regionu. Z jednej strony przeciwstawiając go troszeczkę pozostałej części Europy, a z drugiej strony pokazując, że on poprzez różne koligacje historyczne, społeczne, językowe jest bardzo silnie w tej Europie obecny.
Ale to też wynika z takiej fascynacji Zachodu tym regionem. To, co się Michał pojawia Kucharski. Na przykład w okresie, kiedy Austro-Węgry zdominowują część tego obszaru, przede wszystkim Bośnię i Hercegowinę, czyli taki pomysł orientalizacji tego obszaru, wynikający właśnie z fascynacji w końcu XIX wieku kulturami wschodnimi, między innymi Imperium Osmańskim, mimo że na dobrą sprawę choćby styl architektoniczny, który jest wiązany z tym okresem austro-węgierskim, no nie wynika z tradycji bałkańskich, tylko gdzieś tam arabskich czy właśnie tureckich.
Czy to jednak mimo wszystko nie jest tak, że w pewnym sensie kraje starego kontynentu, starej Europy sobie ten obszar w jakiś sposób dla swoich celów starały zdefiniować, a tak naprawdę te kraje tamtego regionu czują swoją odrębność. I w tym momencie ten homo balkanicus jest takim jednak tworem sztucznym. W pewnym sensie my nim operujemy takim pojęciem, tak? Ale niekoniecznie tamte narody mogą się z tym pojęciem, tym, co się za tym pojęciem kryje, mogą się utożsamiać.
No tutaj była właściwie bardzo ciekawa ta wczorajsza debata, która się odbyła w Kolegium Majus z udziałem przedstawicieli wszystkich tych krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Właściwie wszyscy znowu przedstawiciele podkreślali to, tę odrębność, tak, że oni coś też będą wnosili, że oczywiście Unia Europejska to są pewnego rodzaju wartości związane z demokracją, z praworządnością, z walką z korupcją, ale że oni też czują pewną swoją odrębność. To nie jest tak, że oni wszystko oddają za wejście do tej Unii Europejskiej.
To w takim razie mamy 6 krajów Bałkanów Zachodnich. Jesteśmy w stanie powiedzieć każdą cechę każdego z nich, powiedzmy jakąś charakterystyczną, czy nie?
To byłoby bardzo ryzykowne, bo jedna cecha to zdecydowanie za mało. Tutaj myślę, że prawdziwa litania różnego rodzaju cech i przymiotów poszczególnych i kultur, i narodów winna się pojawić.
Emilian Trałat.
Więc może w tą stronę byśmy poszli i spróbowali troszeczkę szerszym, jako frontem wspólnym, każdy z tych krajów troszeczkę scharakteryzować.
Nie generalizować i nie popadać w stereotypy przez
dokładnie,
to jest
tak,
właśnie jest najbardziej ryzykowne.
A skoro o tych stereotypach...
No to ktoś się musi odważyć z panem.
To znaczy, skoro o stereotypach powiedzieliśmy, to chyba warto wspomnieć o jeszcze jednym stereotypie, mianowicie o pojęciu bałkanizacja, które zrobiło gigantyczną karierę. Bałkanizacja, która nam się kojarzy przede wszystkim z jakąś formą konfliktu, pewnego nieuporządkowania. To jest ów słynny bałkański kocioł, który cały czas wrze, który my próbujemy troszeczkę złagodzić. Tutaj kwestia wstąpienia do Unii Europejskiej też zdecydowanie jest jakąś formą jak gdyby uspokojenia tej sytuacji na Bałkanach. A z drugiej strony, pamiętajmy, to jest na tyle żywiołowy obszar, że on takiej typowej stagnacji nigdy nie lubił i lubić prawdopodobnie nie będzie. A z drugiej strony jest też mało prawdopodobne, aby ta stagnacja tam faktycznie się pojawiła. Ale to, powiedzmy, jest jeden element, bałkanizacja, z którą poszczególne kraje Bałkanów Zachodnich również walczą. To, że mówimy o Bałkanach Zachodnich, to też w pewien sposób jest element, który się wpisuje w tą tradycję bałkanizacji. I poszczególne narody, poszczególni badacze, którzy wczoraj i dzisiaj brali udział w debatach, również podkreślali ten bardzo wyraźny aspekt tego, że nie powinno się mówić o bałkanizacji, europeizacji, ale pokazywać przede wszystkim te immanentne cechy poszczególnych narodów i ich wartość samą w sobie, jako, powiedzmy, tego dodatkowego elementu, który może kulturę europejską sensu largo wzbogacić. Mamy 6 krajów, może alfabetycznie.
Albania.
W takim razie.
Czy jeżeli chodzi o Albanię i jej kwestie aspiracji, chęci wejścia do Unii Europejskiej, to tutaj może warto zwrócić uwagę na jeden problem, który będzie dotyczył wszystkich krajów. Przede wszystkim to jest problem poradzenia sobie z problemami wewnętrznymi. I dopóki tej kwestii poszczególne kraje Bałkanów Zachodnich nie rozwiążą, trudno będzie mówić o integracji europejskiej takiej z prawdziwego zdarzenia. W Albanii kwestia jest niezwykle skomplikowana. 2 dni temu mieliśmy w Tiranie bardzo duże protesty przeciwko obecnemu prezydentowi, a zarazem gigantyczną manifestację prounijną, proeuropejską. To oczywiście wiąże się z kilkoma kwestiami. Tutaj przede wszystkim problemem jest ogromna korupcja, która w Albanii cały czas funkcjonuje.
Ale nie dotyczy to samej Albanii.
Oczywiście. I dodatkowy problem to jest mimo wszystko nierozwiązana kwestia Kosowa i również kwestia relacji z Serbią. Więc tutaj trudno też mówić o każdym kraju z osobna, bo w zasadzie sieć powiązań wzajemnych jest tak gęsta i skomplikowana, że w zasadzie trzeba mówić o pewnych bilateralnych, trójstronnych w zasadzie relacjach. Natomiast w chwili obecnej w Albanii mamy gigantyczny entuzjazm względem Unii Europejskiej i względem procesu integracji. Spośród kilku obszarów, które w chwili obecnej są omawiane na linii Bruksela-Pristina, mamy bardzo dobre postępy w zakresie sądownictwa i stopniowego walczenia, powiedzmy, z korupcją, chociaż to jeszcze nie jest taki poziom, który ze strony Unii Europejskiej byłby w pełni akceptowalny.
Znaczy, co ja bym podkreślił do Albanii, to też zaszłości historyczne. Pierwsza, że Albańczycy jako jedyne z tych narodów nie są Słowianami. Oczywiście poza Albańczykami z Kosowa. Przyjęli religię muzułmańską, co też ich wyróżnia od Serbów czy Czarnogórców. Jedyny taki przykład drugich muzułmanów to jest naród bośniacki.
Ale też z kolei jest tak, że nie wszyscy Albańczycy,
oczywiście,
bo się dzielą mniej więcej 70-30% na muzułmanów prawosławnych. To też jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę jest to ten naród, który budował gdzieś swoją tożsamość pod koniec XIX wieku i na początku XX wieku w oparciu o wspólnotę języka, tradycji i historii, a nie religii. Co w jakiś sposób odróżnia go od pozostałych narodów bałkańskich.
Tak, ale no i chyba jeszcze najistotniejszą rzeczą z XX wieku to jest pierwsze powstanie Albanii, która no jakby powstała jakby nie od wewnątrz też w pewnym momencie, czy oddolnie poprzez jakieś powstania, tylko żeby po to, aby nie dopuścić do Adriatyku Serbii, żeby nie wzmocnić za bardzo Serbii, bo tego się bały mocarstwa właśnie europejskie, a jeszcze no kolejne, że jednak Albania nigdy nie weszła w skład tej większej federacji, jaką była Jugosławia, że zawsze była osobnym podmiotem, oczywiście też no, komunistycznym, ale jednak chociażby przez oddzielenie się spod kurateli czy opieki wielkiego brata z Moskwy i jakichś tam egzotycznych sojuszów ze Chinami, bo szukano ostatnich prawdziwych komunistów i uznano, że to Chiny. Jest to właśnie ten kraj tak niezwykle interesujący, że właśnie ta jego historia, mimo że jest tak obok chociażby tej Serbii, właściwie jest też no, zupełnie inna.
Tak, to też właściwie warto było podkreślić, tak, że pewna ta odrębność Albanii to też jest wartość, tak, którą sama Albania może wnieść, bo właściwie każdy z tych krajów ma bardzo ciekawą historię, bardzo burzliwą. No ale tak jak mówię, Albańczycy też właśnie wyróżniają się gdzieś tam tym, że na przełomie XIX i XX wieku, budując tę tożsamość narodową, oni skupiali się na tych elementach, które ich łączą, a nie dzielą. Tak jak mówię, ta kwestia religii nie była jednoznaczna. Zresztą część Albańczyków, chociaż w znikomym procencie, to są też katolicy. No, choćby matka Teresa była Albanką ze Skopie. No i przechodząc właściwie do kolejnego kraju.
Michał Kucharski jest przy głosie, więc opowie nam o Bośni i Hercegowinie.
To akurat jest kraj, który wzbudza moje największe zainteresowanie. No to tutaj też mamy różnego rodzaju problemy, zaszłości historyczne, podział kraju na dwa odrębne w pewnym stopniu byty, czyli Republikę Serbską zamieszkaną przez Serbów, w większości Federację Bośni i Hercegowiny, część południową, gdzie mieszkają obok siebie Bośniacy, czyli naród muzułmański, i Chorwaci. Tutaj ten konflikt w latach 90. był najbardziej burzliwy. Zakończyła go decyzja państw zachodnich o narzuceniu, o przygotowaniu konstytucji w ramach tak zwanego układu z Dayton. No i to jest też państwo, które boryka się do dzisiaj permanentnie, właściwie bez przerwy, z różnego rodzaju problemami politycznymi. Z jednej strony mamy do czynienia na przykład z przyrostem administracji, która też jest dzielona pomiędzy te trzy główne narody. A jednocześnie mamy wyroki europejskich trybunałów, które wskazują, że należałoby pozwolić współuczestniczyć w rządzeniu, na przykład w kandydowaniu na prezydentów, bo Bośnia i Hercegowina ma trzech prezydentów, którzy naprzemiennie sprawują władzę, ale muszą pochodzić z tych trzech głównych narodów. A z kolei mamy wyrok, który wskazuje, że należałoby dopuścić inne mniejszości narodowe. No a nic się w tej sprawie nie zmienia. Mamy oczywiście korupcję, mamy gigantyczną, i to zresztą znowu dotyczy wszystkich tych krajów bałkańskich, migrację, głównie oczywiście za chlebem, tak, do krajów Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich trzech lat, jak tutaj też podkreślał jeden z naszych gości, wyjechało 150 tysięcy osób z samej Bośni i Hercegowiny, a to nie są kraje, które mają, tak jak Polska, kilkadziesiąt milionów mieszkańców, tylko 4, 5, 6 milionów, w związku i mniej, tak, bo Czarnogóra tutaj będzie właściwie najmniejszym państwem. No i ta imigracja jest poważnym problemem, nepotyzm, tego typu pojawiające się problemy. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy my tutaj te kraje jakoś krytykowali, tak, co do zasady, i wskazywali ich problemy, ale gdzieś one się pojawiają też w kontekście integracji europejskiej. Oczywiście należałoby coś w tej sprawie zmienić, ale na pewno Bośnia i Hercegowina też od lat nazywana pojawiając się takie pojęcie małej Jugosławii jeszcze w okresie komunizmu, czyli gdzieś tam mimo wszystko tej koegzystencji tych trzech różnych narodów, oczywiście jakieś konflikty polityczne się pojawiają, ale oni już 20 kilka lat razem żyją. No i z takich rzeczy, które akurat ja sobie w Bośniakach szczególnie cenię, to poczucie humoru. Bardzo, bardzo specyficzne, bardzo autoironiczne, ale wiele wnoszące.
To teraz Czarnogóra.
Jeszcze do Bośni. Może na jedną kwestię warto zwrócić uwagę. Pamiętajmy, że od XV wieku to jest kraj muzułmański. My zapomnieliśmy, że w Europie przez te ponad 500 lat cały czas muzułmanie byli obecni i oni w jakiś sposób, Słowianie muzułmanie dokładnie, oni wrośli w tą tradycję. W dzisiejszych czasach, w naszej perspektywie też warto zwrócić uwagę na pewne kontakty, jakie są pomiędzy Bośnią chociażby, a Arabią Saudyjską, bo o tym też często zapominamy. One zresztą też są obecne...
Potencjalnie dosyć niebezpieczne kontakty.
Tak. No i właśnie, to jest, myślę, też pewien powód, z racji którego Unia Europejska spogląda przychylnym okiem na Bośnię i Hercegowinę. Troszeczkę może o pół kroku chciałaby wyprzedzić potencjalne zagrożenie, więc w tej perspektywie Bośnia również, myślę, że w pewien sposób możemy powiedzieć, że ma może nie taryfę ulgową, ale takie szczególnie przychylne spojrzenie ze strony Brukseli. Więc
ale to też jest tak, że Bośnia i Hercegowina, że ta społeczność muzułmańska to nie jest społeczność tak konserwatywna. To też należy podkreślać, tak. Bo to są ludzie otwarci. Myślę, że tutaj i Emilian, tak. I ja mamy na tym obszarze sporo znajomych, znamy trochę tych ludzi i tak naprawdę to też znowu jest wartość, tak, że mamy taką społeczność muzułmańską, słowiańską, od iluś stuleci mieszkającą w Europie i współżyjącą z innymi religiami.
Taki bardzo otwarty europejski islam.
Tak, czegoś, dokładnie.
Taki modelowy w zasadzie.
Coś na autorytetach naszych na polskich.
Tak. No i tutaj też znowu będzie to jakaś wartość, jeżeli chodzi o tę Bośnię i Hercegowinę.
Z pewnością wartością będzie, jeśli oni się nie zradykalizują, to już będzie taka wartość.
Raczej bym się tego nie obawiał. Bardziej jednak, jeśli już by były jakieś zagrożenia, to przede wszystkim faktycznie rozpad, jakieś znowu demony przeszłości, gdzie znowu właśnie Serbowie jednak będą chcieli, nie wiem, wzorując się, nie wiem, na przykład jakimś separatyzmie katalońskim, próbować tworzyć quasi własne państwo,
albo
Chorwaci, i jeżeli by jakieś państwo groziłoby mu rozpad dalszy, to jest chyba właśnie w tym regionie Bośnia i Hercegowina.
Ale to też znowu tutaj Emilian o tym wspominał, o tej gdzieś tam pojawiającej się roli Arabii Saudyjskiej. No i znowu jest tak, że w Serbii też pojawiają się, mimo że to jest kraj prawosławny, coraz częściej inwestorzy arabscy. I tak naprawdę cały znowu ten region no jest takim polem pewnych wpływów i gry mocarstw. Głównie Rosji, no, z którą raczej Unia Europejska w dobrych stosunkach nie jest, w mniejszym stopniu Turcji, pojawiają się także działania ze strony Amerykanów, no i oczywiście Unia Europejska też będzie starała się w związku z tym przyciągać te państwa, będąc świadomą, że poza pewnymi wartościami warto zabiegać o ich obecność.
A w tamtym rejonie oprócz Unii Europejskiej jacy jeszcze są gracze, którzy chcieliby sobie ten rejon podporządkować albo mieć tam szersze wpływy niż mają do tej pory?
Z pewnej strony to na pewno są Chiny. Chiny tutaj mają jakby duże pieniądze, które no, chcą gdzieś inwestować, ponieważ no, ich środki jakby na to pozwalają, ale z drugiej strony te inwestycje chińskie zawsze za sobą niosą pewne uzależnienie. Przykładem tutaj takich bardzo kluczowej kraju dla Chin jest Serbia, ponieważ jedna z odnóg nowego jedwabnego szlaku, czyli szlaku, który ma połączyć Chiny drogą lądową przez Azję Centralną z Europą, według wariantów miałaby iść przez właśnie Turcję, następnie no to trzeba było jakimiś promami przewozić do portu w Pireusie greckiego i dalej już koleją i autostradą przez Serbię i Węgry. I tam miałby się kończyć ten szlak, albo być pętla gdzieś tam za stroną polską. I faktycznie już zaczynają się duże przymiarki, chociażby strona węgierska, która jest bardzo zaangażowana, zaczyna rozbudowę jednotorowej dotychczas linii Budapeszt-Szeged na dwutorową, żeby właśnie już tutaj razem z Serbią przejąć jakby tą odnogę tego szlaku. Więc natomiast problem jest taki z Chinami, że to nie jest tylko a inwestujemy i biznes jest biznes i na tym się kończy. Jest to w dużej mierze uzależnienie i przejęcie jakby zasobów państwa. To są jakieś linie kredytowe, które na wiele lat po prostu podporządkowują sobie dane państwo. I tutaj też myślę stąd jest właśnie ta gra Unii Europejskiej, próby wciągania Bałkan Zachodnich, żeby nie wpuścić tam właśnie za mocno Chińczyków, a też i Rosjan, którzy no tradycyjnie przez swoje powiązania prawosławne, no głównie właśnie z tutaj Serbią, no ale też jakby i z Czarnogórą i swoje dość duże wpływy w regionie cały czas pielęgnują te i cały czas dla Rosji jest to ważny obszar.
Tutaj dodatkowo warto nadmienić, że na przykład Bułgaria czy Serbia są w znacznej mierze powiązane z Rosją ekonomicznie. Kwestia gazu, od którego w gruncie rzeczy Serbowie i Bułgarzy są uzależnieni w 90 bodajże procentach. Kolejna kwestia, Kosowo. Pamiętajmy, Rosja oczywiście wspierała Serbię w nieuznawaniu niepodległości Kosowa i bardzo wyraźnie manifestowała wręcz tą sytuację, co w chwili obecnej oczywiście na drodze do integracji jest elementem niezbędnym ze strony Serbii, aby tą niepodległość w pełni uznać, inaczej nie będzie mowy o pełnej akcesji do Unii Europejskiej, czy w ogóle o rozmowach jakichkolwiek. Natomiast jak rozwiązać tą sprawę? Z jednej strony Serbia chce iść w jednym szeregu w parze z Rosją, która, jak tutaj pan doktor wspomniał, jest związana i historycznie, i religijnie z Rosją, a z drugiej strony Serbia chce być proeuropejska, zdając sobie sprawę, że to jest dla niej również w zasadzie jedyna szansa na rozwój. I w gruncie rzeczy takich sytuacji mielibyśmy więcej, bo Czarnogóra podobnie, Kosowo w chwili obecnej nieuznawane również przez część państw Unii, pamiętajmy Hiszpania chociażby nie uznaje do dnia dzisiejszego Kosowa, więc już w obrębie starej Unii, można by powiedzieć, mamy pewne sygnały hamulcowe dla akcesji, jak chociażby tutaj Kosowa. Więc tych graczy w gruncie rzeczy jest wyjątkowo dużo na obszarze Bałkanów. Pamiętajmy również o graczach wewnętrznych, czyli pewne konflikty zaszłości pomiędzy, nie wiem, chociażby Chorwatami, Serbami, czy Macedończykami, a Bułgarami. To jest cały czas też bardzo żywa i drażliwa w gruncie rzeczy kwestia.
No ale mimo wszystko ja bym chciał tutaj podkreślić te pozytywne aspekty, bo bardzo dużo mówimy o tym, jakie są problemy tego regionu i owszem, one występują, ale no, należy podkreślić tak, że członkostwo tych krajów w Unii Europejskiej, one na pewno zapewnia z jednej strony stabilizację w regionie, a w takim razie także w Unii Europejskiej. To jest tak, że przyciąganie do Unii Europejskiej to są także niezbędne reformy właśnie związane z praworządnością, z walką z korupcją.
Ochroną środowiska też, to jest duży problem.
Zgadza się, tak.
Ponieważ chociażby po wojnie, kiedy Amerykanie robili naloty, no wiele jakichś terenów zostało zanieczyszczonych, bo dochodziło do katastrof ekologicznych typu fabryki jakieś chemiczne były właśnie niszczone, no to cała ta chemia gdzieś wsiąkała w tą ziemię, więc tak, to jest właśnie, że Unia Europejska ma naprawdę dużo rzeczy do zrobienia.
Ma dużo rzeczy do zrobienia, to niewątpliwie, stąd też w ogóle ten projekt drogi berlińskiej, tak, który ma zapewnić między innymi finansowanie pewnych rozwiązań, pewnych reform, inwestycji infrastrukturalnych, wsparcie, które tej integracji towarzyszy, także związane choćby z reformami, tak, bo tutaj Polska też często podawana jako przykład dobrej reformy samorządowej, od lat szkoli i wspiera różnego rodzaju działania, a to też znowu jest problem tych państw, właśnie pewien autorytaryzm, tak, centralizacja też władzy.
A na czym polega ta szczególna rola Polski, że jako jedyny z krajów Grupy Wyszehradzkiej jest zaangażowany w ten proces berliński?
To tutaj może...
To pytanie. Znaczy, myślę, że Polska, marząc o bycia jednak liderem w tej swojej części Europy, pragnie też nie tylko nawet w Grupie Wyszehradzkiej, ale po prostu idea Trójmorza, no, pragnie...
Czyli nie zlecono nam takiego niewdzięcznego zadania, tylko sami... Jak
nie, to jest już proces berliński, zaczął się w Niemczech, tam Włochy, następnie Anglia, czy Wielka Brytania były tutaj już gospodarzem. Przyszedł po prostu jakby czas na nas i tutaj była ta decyzja, żeby właśnie też szczyt był w Poznaniu jako...
Ja myślę, że też poza tym, co tutaj Adam mówi a propos tych kwestii związanych z rolą czy tam z pozycją Polski, to na pewno też jednak kwestia wartości, tak? To, że my weszliśmy do Unii Europejskiej, cały czas gdzieś tam od tych kilkunastu lat mam wrażenie, że w polskiej polityce zagranicznej tutaj jest konsensus. Dominuje to przekonanie, że skoro my dostaliśmy szansę, to powinniśmy też pomóc i dać szansę innym. No a nie wszystkie kraje europejskie są w Unii Europejskiej i tak na dobrą sprawę na Bałkany, na pewno te kraje bałkańskie są pierwsze w kolejce. One mają już w części otwarte poszczególne
rozdziały
negocjacyjne, tak, tutaj choćby Serbia, w związku z czym pewne zmiany zachodzą. Z Macedonią Północną, która zmieniła, żeby móc wejść do Unii Europejskiej, nazwę, nawet ta współpraca rozwija się od lat, mimo że Grecja sprzeciwiała się to na pewnych polach. Unia Europejska otwierała rynek, choćby dla macedońskiego drobiu, dla macedońskich win, skądinąd bardzo, bardzo dobrych. I
do temu naszemu czasowi dla krajów bałkańskich, Bałkanów Zachodnich, w Poznaniu też towarzyszą wydarzenia kulinarne.
Kulturalne
oczywiście, ale również kulinarne, więc to jest taka ważna część tego regionu, która jest charakterystyczna.
Zgadza się. Macedonia w ogóle Północna też jest tutaj ciekawym przykładem. Ona też uczestniczy na przykład od lat w programie wymiany studenckiej Erasmus+. I mimo na przykład właśnie tego sprzeciwu greckiego wieloletniego, ona w jakiś sposób była przybliżana. No tutaj też się pojawiały jakieś problemy w międzyczasie, ale ta współpraca funkcjonuje, to przekonanie też Unii Europejskiej, że warto z tymi państwami rozmawiać, że warto je wspierać. Zresztą często odwiedziny, czy to komisarzy unijnych, przewodniczącego Rady, czy choćby pani wysokiej przedstawiciel, tak, poszczególnych polityków, bo tutaj i Angela Merkel, i nasi politycy też wyjeżdżają. Myślę, że ta rola tych wizyt, bo też tutaj mamy zaangażowanie Wielkiej Brytanii, która by się wydawało, że jest stosunkowo daleko od tego obszaru, a też
sama w części chce z Unii wyjść. Przecież.
Tak, a jednocześnie od lat wspiera stabilizację w tym regionie i jest nią zainteresowana.
Myślę, że wszystkim zależy, żeby jednak, bo ten region jest zbyt blisko tutaj nas, żeby on był niestabilny, że nie chcielibyśmy na pewno, żeby to było jakieś miejsce właśnie rodzenia się ekstremizmów, jakieś zaplecze dla terroryzmu, dlatego te państwa muszą być sprawne we swoich działalności. No też chcemy na tym zarabiać, bo to są małe kraje, ale jednak rynek zbytu. Kraje, gdzie można by było właśnie inwestować. Kraje o ogromnym potencjale chociażby i tutaj turystycznym, które mogłyby być ciekawą alternatywą dla...
Ale już muszę powiedzieć, że polskie firmy bardzo prężnie na Bałkanach działają. Jeżeli pójść na przykład do sklepu w Sarajewie, w stolicy Bośni i Hercegowiny, w dużym markecie, to sery są polskie. Mimo że jeżeli pójdziemy na rynek, to no, bałkańskie sery są doskonałe, ale generalnie eksportujemy czekolady, kosmetyki, które są produkowane u nas, to też w bardzo dużej części, czy nawet leki. One już na tych rynkach funkcjonują. A to, tak jak tutaj Adam też wspomina, to jest spory obszar zbytu i poza tą właśnie kwestią stabilności, oczywiście jest kwestia gospodarcza, także to, że gdzieś tam w Europie brakuje rąk do pracy, a to też są państwa, które
Mają dużo młodych.
Tak, mają dużo młodych, to są stosunkowo młode państwa, w związku z czym mają też tutaj ten dodatkowy potencjał. Myślę, że jest o co walczyć jako Unia Europejska, żebyśmy te kraje do nas przybliżyli.
To teraz zamkniemy sobie tę pierwszą część naszego spotkania, posłuchamy piosenki, oczywiście bośniackiej, tak? Menopuzić, tylko Bośni nie ruszajcie. Nie wiem, czy państwo się zorientują po tekście, o czym jest ta piosenka. W Arsenale Kultury rozmawiamy o Tygodniu Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. W pierwszej części nakreśliliśmy, mam nadzieję, dosyć sprawnie taką geopolityczną sytuację tych krajów właśnie Bałkanów Zachodnich. A teraz przejdziemy do części sensu stricte kulturalnej i zapytam o tę piosenkę. To taki charakterystyczna, przykładowa piosenka bośniacka?
No jeżeli chodzi o melodię, zdecydowanie tak. I też podkreślanie tych związków z ojczyzną, ale w takim kontekście nawet bardziej może geograficznym, tak? Bo mamy piosenki, które opowiadają o miłości do Sarajewa, czyli do stolicy. Bardzo dużo poezji na ten temat. Mamy takie, które opowiadają o miłości do Trawnika, do dawnej stolicy Bośni i Hercegowiny, do Hercegowiny, do Bośni, bo to są też dwie części składowe, więc dziś te elementy się tam zawsze będą pojawiały. Podkreślanie też zresztą wyjątkowości przyrody, a tutaj niewątpliwie Bośnia i Hercegowina ma jeden z bardziej dziewiczych lasów w Europie i jest też nazywana na przykład niebieskim, błękitnym sercem Europy, bo ma najwięcej rzek, potoków i innych zbiorników wodnych.
Czyli są to takie rejony, które rozumiem w swojej kulturze popularnej, bo to jest piosenka wywodząca się, należąca do kultury popularnej. Cały czas o tych sprawach narodowych jednak mówi. Jak to się ma w kontekście tej potrzeby albo tej deklarowanej chęci przyłączenia się do Unii Europejskiej?
No są takie elementy tej muzyki, które bardzo mocno podkreślają ten charakter nacjonalistyczny. To zresztą też taki nurt w muzyce zwany turbofolkiem. Ale są też takie, które podkreślają piękno, jakieś tam przywiązanie oczywiście do ojczyzny czy do regionu, ale to w żaden sposób nie wyklucza integracji i wzajemnego szacunku w tym regionie. Tutaj bardzo dobrym przykładem będzie choćby ta muzyka, która jutro się pojawi w Poznaniu, Damir Imamowicz Sevdahtakt. To jest kwartet, który reinterpretuje takie tradycyjne pieśni, głównie miłosne, rzewne, wywodzące się z tradycji tureckiej, ale bardzo popularne w Bośni. Reinterpretuje je, korzystając z elementów jazzowych, z muzyki krajów Afryki Zachodniej.
Nie będziemy opowiadać o muzyce, tylko zaprosimy oczywiście na jutrzejszy koncert, ale sporo sobie powiedzieliśmy o tych korzyściach przyłączenia krajów Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej, ale w takim kontekście politycznym. A co nasza kultura tutaj starej Europy może zyskać na tym, że zbliżymy się do tych krajów?
Bardzo dużo, myślę.
Co możemy od nich zaczerpnąć?
I to też jest coś, co cały czas powraca. No, właśnie ze strony naszych gości, tak, czy w ogóle tych osób, które gdzieś tam nasz instytut odwiedzają, czy w ramach współpracy, którą prowadzimy z przedstawicielami,
to prawda, że Instytut Filologii Słowiańskiej UM jest największym w Europie zajmującym się tego rodzaju badaniami? Gdzieś tak wyczytałam.
Czy największym? Trudno powiedzieć. Zdecydowanie jednym z najlepszych. A na pewno w Polsce zdecydowanie prym wiedziemy.
Niewątpliwie też współpraca jest chyba jedną z najprężniejszych. Tutaj też my dużo robimy, wysyłając studentów tam do regionu. Bardzo dużo mamy kontaktów konferencyjnych typowo, ale też takich stypendialnych. A co do tej kultury, to też bardzo wiele osób stamtąd podkreśla, że tym, co może wnieść cały region do Unii Europejskiej, to jest na pewno wielokulturowość. Tak? Współistnienie. W Macedonii mamy tak naprawdę co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście różnego rodzaju grup etnicznych. Mamy te dwie główne, czyli Macedończyków, mamy Albańczyków, ale mamy też różne grupy wołoskie, czyli też takie gdzieś tam etniczne. I one tak naprawdę od stuleci w jakiś sposób ze sobą koegzystują, wymieniają się tak naprawdę.
Tylko jednak w tamtym rejonie już trochę znamy skutki polityki multikulti w Niemczech i te skutki nie do końca są takie, jakby sobie pewnie Europejczycy życzyli, bo jest mnóstwo, że tak powiem, efektów ubocznych tej polityki multikulti. Czy nie ma tutaj jakichś obaw związanych z tym, że jednak jest to obszar o zupełnie jednak innych jakichś korzeniach kulturowych.
No tam myślę, że nie. Kilkaset lat historii tak naprawdę i oni są w stanie razem funkcjonować tutaj.
Ja myślę, że tak, że to jest właśnie ten pozytywny przykład, gdzie te kultury potrafiły przez wieki istnieć obok siebie. To jest to, co my jako Rzeczpospolita utraciliśmy, że obok siebie mieszkali Kalwin Litwin, Polak katolik i jeszcze rusiński tutaj jakiś szlachcic i to wszystko razem ze sobą koegzystowało. To dopiero te nacjonalizmy XX wieku i też często jakby sztuczne ich podgrzewanie przez mocarstwa, które próbowały grać pod siebie, tak, bo te państwa często rodziły się właśnie w bólach na zasadzie wyrywania przez poszczególne mocarstwa tutaj Turcją kolejnych prowincji, tutaj Austro-Węgry i Rosja. Te państwa po sobie podporządkowywały, bo to miały być ich protektoraty i często ci ludzie nie do końca sobie jeszcze na przykład, którzy żyli obok siebie przez stulecia, zdawali, że nagle, że ty jesteś Chorwat i musisz tutaj wspierać Austro-Węgrów, a jestem Serb, który ma być prorosyjski. Więc myślę, że to jest właśnie przykład takiego trochę już utraconego właśnie świata, gdzie poza tymi narodami były jeszcze i przecież Żydzi, Ormianie, Grecy, którzy tam mieli duże wpływy, to ten taki trochę świat zaginiony.
Tutaj też warto dodać, że czy może ten element, o którym zapomnieliśmy, pamiętajmy, że przez jakiś czas w okresie jagiellońskim przecież Chorwacja była, jakby nie patrzeć, też częścią ogromnego państwa, którym rządzili Jagiellonowie. Wtedy powiedzmy ta sytuacja od morza do morza faktycznie miała miejsce. Jakby nie patrzeć, to był jeden z elementów konstytutywnych tej naszej wspólnej, środkowoeuropejskiej, gdybyśmy tak ją chcieli określić, cywilizacji, która, pamiętajmy, w znacznej mierze też kształtowała obraz ówczesnej Europy w całości. Dodatkowo ten element, który będzie nas wzbogacał w dalszej kolejności po akcesji, to jest oczywiście kwestia językowa. Pamiętajmy, że jeżeli policzymy wszystkich użytkowników języków słowiańskich w Europie, no to pewnie wyjdzie, że 1/3 populacji Europy mówi w językach słowiańskich. Te języki Unii, tak. Te języki oczywiście są w pewien sposób zbliżone do siebie. Pamiętajmy, że czy chociażby taki bardzo banalny przykład. Hej Slaveni, już te żywi. Czyli hymn wszechsłowiański, który jest wzorowany na Mazurku Dąbrowskiego, jeżeli chodzi o melodię i oczywiście również pierwsza strofa została zaczerpnięta z naszego hymnu narodowego. Okres Jugosławii, pamiętajmy, to też jest czas, w którym chociażby specjaliści z Polski bardzo chętnie udawali się do Jugosławii i tam byli uznanymi specjalistami, inżynierami w zakresie budownictwa, więc te relacje cały czas były. A od wieku XIX, czyli w momencie, kiedy pojawia się odrodzenie narodowe na Bałkanach, możemy mówić o tym, że zarówno Czesi, jak i Polacy, a więc dzisiaj trzon Grupy Wyszehradzkiej, również bardzo dbał o to, żeby tą kulturę ze Słowiańszczyzny Południowej, z Bałkanów, przenosić do Europy Środkowej i dalej na Zachód. Więc tutaj myślę, że ta wymiana kulturalna, ona nie tyle się pojawi, ile ona zyska pewne nowe oblicze, pewnie w pewien sposób skatalizowane, wzmocnione, ale ona cały czas funkcjonuje. Tylko jesteśmy świadkami tego, jak w tej zmieniającej się Europie, globalizującej się również, te pewne różne aspekty, wartości, nowości, czy pewne ożywcze prądy z Bałkanów będą też do Europy płynęły.
A jednocześnie też, poza tym, co tutaj właściwie świetnie podkreślił Emilian Prałat, mamy choćby profesora Iwana Czolowicza, wybitnego naukowca z Serbii, którego książki też tłumaczone na język polski. On sam zresztą to podkreślał, czy wczoraj, czy dzisiaj, będąc naszym gościem, że one stanowią pewną przestrogę, tak? Że te doświadczenia tych krajów bałkańskich ze skrajnym nacjonalizmem, z jakimiś formami populizmu, one też stanowią pewną przestrogę dla Europy i mogą być taką nauką i doświadczeniem.
Michał też zwrócił uwagę na jeden istotny element – literatura. Literatura południowo-słowiańska, bałkańska, która w Polsce jest niezwykle popularna. Myślę, że śmiało mogę zaryzykować takie twierdzenie, że właśnie w Polsce najwięcej się tłumaczy z literatur południowo-słowiańskich i bałkańskich. I że tak powiem, my w pewnym stopniu stajemy się transmiterem tej pewnej tradycji literackiej. Mamy szereg wydawnictw, które zajmują się typowo literaturą bałkańską. Ona jest u nas popularna co najmniej od lat 60., ale w ostatnich latach, w zasadzie w okolicach 2000 roku, to jest autentyczny wysyp różnego rodzaju tłumaczeń literatury południowosłowiańskiej. Nie tylko literatury pięknej, poezji, prozy, ale również literatury fachowej. Przywołany profesor Czolowicz, również tłumaczony na język polski, jeden z bardziej uznanych europejskich, światowych antropologów. Tych przykładów moglibyśmy wymienić o wiele więcej. To również pokazuje, że ta pewna refleksja naukowa również, która się pojawia na Bałkanach, jest żywa i wnosi pewien walor poznawczy także do naszej obecnej tradycji.
I to nie tylko tej nauki polskiej, bo to też warto podkreślić, ale to są ludzie, którzy są cenieni też właściwie w całej Europie, a z kolei od co najmniej paru lat coraz popularniejsi stają się choćby polscy autorzy, którzy też docierają i są tłumaczeni w Chorwacji, w Bośni i Hercegowinie, w Serbii właściwie to też, tak jak tutaj Emilian wspominał, od kilkudziesięciu lat ta polska literatura jest ceniona i funkcjonuje, w związku z czym znowu wrócimy do tego, co podkreślaliśmy, czyli że ta wymiana kulturowa cały czas gdzieś funkcjonuje, jest obecna i te wartości wzajemne, które możemy sobie przekazywać, członkostwo w Unii właściwie tylko i wyłącznie wzmocni.
I tu może jeszcze warto podkreślić rolę diaspory różnego rodzaju, chorwackiej, proszę, serbskiej, imigrantów, migrantów, czy ludzi czasowo wyjeżdżających za granicę do krajów europejskich, z Bałkanów jest naprawdę dużo. Praktycznie znajdziemy
Niemcy, Austria, tak. Holandia, Szwecja, Norwegia.
I to jest tam, oni się odnajdują?
Odnajdują. To jest doskonały przykład, bo oni bez problemu się asymilują z danym społeczeństwem. Zachowują swoją tradycję, ale nie ma problemu, żeby wtopili się w to społeczeństwo. To też jest chyba...
Francuzi teraz przecież mają Dua Lipa, która po prostu wszystkie przeboje zdobywa.
Dua Lipa,
przecież...
Rita Oro, tak. Dwie gwiazdy kosowskiego pochodzenia. No, ale mamy tak naprawdę też w Niemczech cały nurt pisarzy, którzy albo mają pochodzenie gdzieś z tej dawnej Jugosławii, albo urodzili się, ale wyjechali w latach 90., którzy piszą po niemiecku, odwołują się cały czas do tych tradycji związanych ze swoją dawną ojczyzną. Mamy choćby takiego też pisarza jak Bekim Sajranowicz, który jest gdzieś z pogranicza bośniacko-chorwackiego, a dzisiaj pisze po norwesku, mieszkając częściowo w Norwegii, częściowo na tym właśnie pograniczu bośniacko-chorwackim. Mamy Saszę Staniszicia, mamy Bodrożyć, bardzo wielu autorów, którzy odnajdują się na tym zachodzie, a cały czas czerpią i właściwie przekazują i rozprzestrzeniają te tradycje południowo-słowiańskie.
Ale u nas też w Polsce, trzeba jednak przypomnieć, że też był wysyp, kiedy Kaja z Pegowiczem zrobili, to były takie hiciory i jednak się okazało, że te rytmy bałkańskie również i nas potrafią porwać.
Mamy mnóstwo zespołów polskich w ogóle, które wykonują tę bałkańską muzykę.
To teraz zamieniam Michała Kucharskiego w DJ-a, tak? I pozwolę mu zapowiedzieć jutrzejszy koncert, bo zaraz będziemy piosenkę tego wykonawcy słuchać.
W Starym Kinie o godzinie 19:00 jutro, to jest w środę, Damir Imamowicz, Sevdah Takht, multietniczny kwartet, ponieważ mamy muzyków z Bośni, z Belgradu i menedżera ze Słowenii, wykonujących tradycyjną muzykę bośniacką.
A do 18 maja jeszcze Tydzień Kultury Krajów Bałkanów Zachodnich. Ja już Państwu dziękuję. Gośćmi dzisiaj byli dr Adam Szabelski.
Dziękuję Państwu.
Dr Emilian Prałat.
Dziękuję Państwu.
Michał Kucharski. Panowie z Instytutu Filologii Słowiańskiej UM, a dr Adam Szabelski z Ośrodka Debaty Międzynarodowej. Dobranoc, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Żegna się również z realizującym program Mariuszem Siudą i słyszymy się za tydzień.